Dla wielu osób to bywa jeszcze zaskakujące, że kobieta prowadzi pogrzeb. Katarzyna Pszała. Jestem mistrzynią ceremonii pogrzebowych. W 2023 roku ukończyłam kurs dla mistrzyń i mistrzów ceremonii pogrzebowych organizowany przez Instytut Dobrej Śmierci. A jako, że dla mnie temat rytuałów zawsze był bliski, nawet miałam w ogóle takie marzenie w dzieciństwie, żeby być księdzem, czego nie mogłam zrobić z wiadomych powodów. Zawodowo projektuję wnętrze.
Jest pani doktorem sztuk pięknych.
Tak, też.
Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski, mistrz ceremonii pogrzebowych.
Bardzo późno widziałem taką świecką ceremonię na pogrzebie mojego wujka. Po raz pierwszy się z nią zetknąłem i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem, że jest dużo bardziej wartościowa, piękna i znacząca niż sobie to kiedyś wyobrażałem. Kiedyś też żyłem jako osoba, która widziała tylko pogrzeby, powiedziałem, kościelne czy z udziałem kapłana. W ogóle sobie nie wyobrażałem innej formuły. I kiedy ją zobaczyłem, to poczułem, że ona jest taka głęboko humanistyczna. Znaczy jest bardzo o człowieku, jest bardzo o tej osobie. No różni ją tylko to, że nie ma tych elementów związanych z modlitwą i elementów liturgicznych, ale no nie jest rzeczą jakby tajemną, że dla wielu osób akurat ten wątek, nie wiem, dotyczący wiary, religii nie jest istotny, więc bardzo mi się spodobało, że można tę osobę godnie pożegnać z taką czułością, delikatnością, żeby właśnie zaopiekować tych, którzy zostają, jednocześnie pamiętając o tym, który odszedł. Kiedy się okazało, że są ludzie, którzy robią to z namysłem, starannie, przykładając do tego dużo więcej uwagi niż często duchowny do pogrzebu, myślałem, że to jest bardzo ciekawa forma wsparcia tych, którzy zostają.
Beata Winiewska-Kowal, mistrzyni ceremonii pogrzebowych.
Z wykształcenia jestem pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem klinicznym. Co do kursów i szkoleń, to troszeczkę tego już jest na mojej liście zawodowej. Chociażby profesjonalny prezenter, coach, to też długie godziny emisji głosu. Bycie mistrzem ceremonii pogrzebowych to bardzo odpowiedzialny zawód. Kiedy jest się na pożegnaniu, kiedy ta trumna jest otwarta, to nie są łatwe obrazy i każdy z nas jako człowiek jest inaczej wrażliwy. Nie każdy widok jest dobrym widokiem, tak to może nazwę, po prostu dobrym widokiem.
Ja myślę, że najważniejszym momentem jest właśnie to towarzyszenie ludziom w żałobie, to znaczy spotkanie z nimi, gdzie mi bardzo zależy, by spotkać się w domu, już właśnie żadnej kawiarni i tak dalej, ale w miejscu, gdzie zmarły żył, bo to bardzo wiele o nim mówi. To naprawdę wejście w mury mieszkania trochę od razu pokazuje, znaczy wciąga w tę opowieść, tak? Od razu rozumiemy, co to za miejsce, nie wiem, czy są w nim książki, czy są w nim obrazy, jakie, ktoś mówi, tu był ten pokój, tutaj tata siedział, tutaj rozmawialiśmy, tu obok stoją albumy ze zdjęciami, które można sobie razem obejrzeć, powspominać. Ja myślę, że to jest tak, że no właśnie, ludzie są zaskoczeni, ludzie są oczywiście na początku w trybie działania, ale no są jednak w bardzo trudnej dla nich sytuacji. Często absolutnie nie wiedzą, co należy zrobić, jak to będzie wyglądać, w jakiej kolejności. I tutaj no z jednej strony trzeba jasno im po prostu opowiedzieć o tej uroczystości, na czym ona będzie polegać, co się będzie działo, wlać w ich serca spokój, że oni nie muszą się niczym zajmować, że to organizacyjnie będzie od tego coś innego. To jest czas ich żałoby, pożegnania. I na to mają przestrzeń, a nie zastanawianie się, nie wiem, czy będą dzwony, czy nie, czy ci panowie wyjdą, skąd mają wiedzieć, kiedy coś się wydarzy. Natomiast ja mam takie poczucie, że to są zawsze dobre spotkania, to znaczy można sobie jakoś wspólnie powspominać, popłakać, a zawsze się okazuje, że jest nawet miejsce na to, żeby się razem ze sobą pośmiać, przypomnieć sobie jakieś fajne anegdoty, ważne momenty i takie chwile i rzeczy, które się po prostu dostało od tej osoby. Nie? Często myślimy o tym, że jej nie ma, ja namawiam do tego, żeby przypomnieć, co się dzięki tej osobie dostało, co się z nią miało, wszystkie jakby ważne momenty i się okazuje, że ta opowieść się po prostu sama tka. Ludzie chcą o tym powiedzieć. Nawet jak na początku im się wydaje, że nie mają wiele do powiedzenia, a potem mówią, opowiadają, przypominają się kolejne rzeczy, ktoś opowie, inna osoba mówi, a pamiętasz, jak było wtedy, a jak tata, a jak mama, naprawdę wystarczy tylko być, to jakoś się za bardzo nie wtrącać, mądrze pytać, no i pamiętać, że Pamiętaj, że ci ludzie są po prostu teraz w niełatwej sytuacji, więc też zachowywać się taktownie i jakoś im towarzyszyć.
Na pewno wiele osób, które uczestniczą w pogrzebie, niekoniecznie wcześniej uczestniczyły w pogrzebie, w ogóle nawet świeckim. Więc zazwyczaj nie wiedzą, z czym to się je. Tak naprawdę struktura pożegnania świeckiego czy humanistycznego jest taka sama jak pogrzebu religijnego, bo też mamy otwarcie, cały ten proces transformacji i zamknięcie ceremonii. Transformacji, czyli no właśnie głównym tym sercem ceremonii jest po prostu umieszczenie urny lub trumny w ziemi, czyli to fizyczne pożegnanie z tą materią, która pozostała. Zaczynam ceremonię przede wszystkim przywitaniem wszystkich obecnych i właśnie, żeby nie było takiego poczucia, że przez zdziwienia, no kim jest ta osoba, czemu tu jest kobieta na przykład, czemu nie ksiądz, to mówię, co się będzie działo po prostu na początku. Przedstawiam taki bardzo w dużym skrócie harmonogram, że na przykład jeżeli mowa jest w kaplicy, to mówię, że teraz jakby będzie ta mowa, potem pójdziemy w miejsce pochówku, konduktem, w skrócie, co się będzie działo przy grobie, tak żeby po prostu nie, też uczestniczy, nie mogą czuć się zagubieni w tym.
Bardzo często występuje w togach. Wyjątkiem są takie bardzo, ale to bardzo mocne, indywidualne ceremonie, kiedy pytam się rodzinę i wtedy na przykład rodzina mówi, że wolałaby sukienkę. Ona też jest w kolorze czarnym. Wyjątkiem są pogrzeby dzieci, kiedy to idę w białym garniturze. Raz rzeczywiście była taka sytuacja, że zostałam poproszona o to, aby nie przyjeżdżać w czarnym kolorze, w todze, ponieważ pani minister, którą chowaliśmy wtedy, ona nie lubiła w ogóle czarnego koloru. I córka zmarłej właśnie mnie zapytała, czy mam coś czerwonego w swojej garderobie. Ja powiedziałam, że tak, mam czerwoną sukienkę. I rzeczywiście tą czerwoną sukienkę ubrałam wtedy na ceremonii. Było bardzo, ale to bardzo dużo ludzi. Widziałam te spojrzenia. I zanim tak naprawdę rozpoczęłam ceremonię wówczas, to powiedziałam, żeby spojrzeć właśnie na te fotografie pani minister, że przeważa kolor czerwony. I tak naprawdę dziś powiedziałam, że wypełniam wolę zmarłej, dlatego jestem w kolorze czerwonym.
Dla mnie ceremonia właśnie przede wszystkim wynika z informacji, jakie zbiorę na temat osoby zmarłej i potrzeb jej rodziny. W związku z tym wszystko, co proponuję w obrębie tej ceremonii, czy to jest właśnie jakaś forma symboli, czy rytuału, czy słowa, jakie padają, czy muzyka, jaka jest na tej ceremonii, czy też estetyka, bo czasami się włączam też w tą estetykę, właśnie jakiegoś rodzaju dekoracje, czy też mój strój. Zazwyczaj właśnie są związane z tą osobą zmarłą. Nawet właśnie czasami dobieram jakiś element kolorystyczny, który jest jakoś symbolicznie związany z tą osobą do mojego stroju. Także ja nie mam tak, że mam jakiś jeden strój. Jeżeli jakby na przykład z rodziną się umówimy na to, że gdzieś tam przemycamy symbolicznie na przykład ulubiony kolor tej osoby i każdy coś ubierze, jakiś fragment stroju w tym kolorze, to ja też za tym idę. Dla mnie jest na pewno ważne, żeby ubrać się schludnie i elegancko. To jest taka podstawa. Trochę to zależy od skali pogrzebu, bo jeżeli pogrzeb jest duży, to ważne jest to, żeby jakoś swoim strojem zaznaczyć tą odrębność od reszty osób. Właśnie jeden z takich większych pogrzebów, który zresztą współprowadziłam wówczas, gdzie było sporo ponad 200 osób na tym pogrzebie. Z Roxaną Jędrzejewską Wróbel prowadziłyśmy ten pogrzeb, pisarką z Gdańska. Zamówiłyśmy takie narzutki fioletowe, bo to też był ulubiony kolor osoby zmarłej, więc to było takie wyróżniające dla nas i zaznaczające naszą szczególną rolę. Jestem otwarta na różne stroje. Raczej nie jestem za takim przebieraniem się, ale właśnie jeżeli jest to jakoś uzasadnione, żeby na przykład nawiązać jakimś kolorem czy jakimś symbolem, nie wiem, jakiegoś rodzaju nawet broszką, która o czymś mówi, mogę taki element na siebie założyć.
Co daje taka szata?
Po pierwsze pokazuje właśnie, kto będzie prowadził tę ceremonię. Dla wielu osób, które czekają na początek ceremonii, pojawienie się osoby tak ubranej daje jasny sygnał. To jest osoba, która prowadzi tę ceremonię, w jej kierunku patrzmy, ona to zapewne rozpocznie. Jak ona wychodzi, to znaczy, że wychodzimy. Jak ona wchodzi, to znaczy, że coś się zaczyna. Jest to takie naturalne patrzenie w tym kierunku. Też dla asysty pogrzebowej jest to ważna informacja. Ci ludzie widzą, na kogo kogo patrzeć, czekają na gesty ze strony tej osoby, wiedzą, są w stanie nawet po mowie ciała czy po spojrzeniu od razu odczytać pewne intencje, czy teraz mają wejść, czy to już jest pora, by podjąć urnę czy trumnę, czy by zacząć jakiś element ceremonii. To wszystko ułatwia i porządkuje. Choć nie ukrywam, że kiedy na przykład widzę mistrzów ceremonii z łańcuchem, z orłem w koronie, mam poważne wątpliwości. No, w moim prawniczym rozumieniu jest to jednak niedopuszczalne i pewne nadużycie. To jest zarezerwowane dla bardzo określonych zawodów i funkcji. Ale rozumiem, że to też ma trochę nadać takiej powagi, choć uważam, że należy ją budować w oparciu jednak o takie elementy, których się nie zawłaszcza.
Czy zdarzają się też inne uniformy mistrzów ceremonii?
Zdarzają się bardzo różne. Widać, że nawet czasem jest to po prostu rzeczywiście temat garniturowy, czasem dłuższego płaszcza, czasem czarnej marynarki, czasem jakichś drobnych elementów. Jest w Polsce jedna pani znana z tego, że zawsze jakiś tam element z swojej garderoby wprowadza taki czerwony, który też ma być jej znakiem rozpoznawczym, więc tutaj jest pewnie dowolność. Wydaje mi się, że nawet tak jak sobie patrzę na te trójmiejskie cmentarze, to jest to ta toga, w której ja się poruszam, jest jednak rzadkością i wywołuje konsternację i wiele osób, jak mi pierwszy raz widzi, to odruchowo
mówi, proszę księdza.
Albo mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, po prostu jakoś tak mając poczucie, że to najprawdopodobniej jakiś ksiądz, może jakiś pastor, ale na co ja zawsze oczywiście odpowiadam dzień dobry, żeby nie udawać kogoś, kim nie jestem. I planned each charted course, each careful step
along the byway and more. W większych miastach ludzie już są przyzwyczajeni, że są ceremonie świeckie. W małych miastach to jeszcze, że tak powiem, takie jest wyjątkowe, że dana osoba wybrała ceremonię świecką. Jak rozmawiamy z innymi też mistrzami i właśnie mówimy o tym, ile pogrzebów jest, to prawda jest taka, że tak, ludzie, nawet osoby wierzące, chcą właśnie, żeby to mistrz ceremonii pogrzebowych ich żegnał. Także na pewno zapotrzebowanie na tą usługę wzrasta. I tak jak widać na rynku, mistrzów też jest dużo, ale to już rodzina powinna wiedzieć, kogo sobie chce wybrać na ceremonię. Często jest tak właśnie, że byli na ceremonii, spodobało się, jak to mówią, że podobało się, to jest zupełnie inna ceremonia. Każdy ma prawo wybrania mistrza, zakładu. To tak jak my kobiety idziemy do fryzjera i każda z nas wybiera swojego fryzjera. Tak samo tutaj jest. Rodzina zawsze powinna mieć wybór.
W kwestii utworów literackich, to czego najczęściej sobie życzy rodzina, to zazwyczaj jest poezja. Często są to wiersze, które rodzina sama wybiera, na przykład z repertuaru ulubionych poetów osoby zmarłej. Zdarzyło mi się też, że rodzina sama napisała wiersz dla osoby zmarłej. I z racji emocji, które towarzyszą już temu ostatniemu pożegnaniu, to nie było tej mocy, żeby ten wiersz przeczytać, ale właśnie zapobiegawczo zostało stworzone nagranie przez córkę zmarłej. Także też w trakcie ceremonii po prostu ten wiersz został puszczony.
To właśnie ten wiersz przygotowany przez Martę Pilarską, córkę zmarłej.
Odkryłam nowy wymiar morza. Wylało się z ciebie i teraz faluje we mnie. Przypływ, odpływ. Będzie dobrze. Wkładam ręce do twoich rękawów. Wskazówki twojego zegarka pokazują, że będzie jednak zima. I wszystkie kolejne pory roku.
Oprawa muzyczna też jest ściśle związana z osobą zmarłą i po prostu z jej upodobaniami, z jej ulubioną muzyką. Jeżeli chodzi o na przykład tą drogę konduktu, która często jest właśnie wzbogacona o jakiś utwór, to zdarzało się, że leciała muzyka filmowa, na przykład z Gladiatora, w wypadku jednego z pogrzebów. To jest utwór dość patetyczny, ale też miałam sytuację, że w kondukcie leciał utwór Here Comes the Sun, The Beatles, który był ulubionym utworem, jednym z ulubionych utworów osoby zmarłej. I to akurat było bardzo niekonwencjonalne. To naprawdę zależy.
A ten słynny utwór My Way, bo podobno to był taki szlagier pogrzebowy. Przynajmniej tak się stereotypowo myśli.
Raz mi się zdarzyło. Raz mi się zdarzyło, że na pogrzebie leciał My Way. Na ten moment nie planuję swojego pogrzebu szczegółowo, chociaż niedawno uświadomiłam sobie, jaki utwór chciałabym mieć na swoim pogrzebie. Jest on związany z tym, co opowiada mi moja mama, o tym, do jakiego utworu zaczęłam się rodzić. I jest to Purple Rain. Jako, że też lubię w ogóle ten utwór i pasuje mi w ogóle też do pożegnania, więc stwierdziłam, że na pewno musi być na moim pogrzebie.
Myślę, że to jest dość naturalne. Znaczy wiele uwagi, nie zawsze świadomie, poświęcamy śmierci. Jedni się tylko koncentrują na tym, nie wiem, że się jej boją albo bardzo się starają wypierać takie myśli. Ja myślę, że jak wiele różnych rzeczy, które nas w życiu czeka, no warto o nich myśleć, jako, zwłaszcza tych, których jesteśmy pewni, no warto o nich myśleć jednak z pewnym wyprzedzeniem. Dla mnie to jest taki sam element troski, jak u niektórych ludzi, którzy z wyprzedzeniem, nie wiem, kupują sobie grobowiec, tak, chcą mieć poczucie, że już wiedzą, gdzie będą pochowani, chcą często mieć wszystkie formalności załatwione, żeby nie obciążać rodziny. Myślę, że w takim samym sensie mi się zdarzało wielokrotnie myśleć o tym, jak mogłaby, powinna wyglądać taka ceremonia pożegnania, no bo dla mnie to jest, mniej chodzi o pogrzeb, tak rozumiany jako, nie wiem, jakaś czynność pogrzebania ciała, a właśnie bardziej jako pożegnanie, no, jakiś, wspólnota żegna jakąś osobę, która była jej członkiem i to pewnie jest dojmujące wydarzenie, ale też bardzo dotyczące konkretnej osoby, tak, więc warto, żeby ta osoba też miała na to jakiś plan, życzenie, oczekiwania i żeby jeszcze ktoś zdążył się o nich w ogóle dowiedzieć.
Jeżeli ktoś z rodziny da wcześniej te wytyczne co do swojego, co do jakiejś chęci, jak miałoby wyglądać to pożegnanie, jeżeli też oczywiście, no, tym lepiej, jeżeli jakieś kwestie też organizacyjne będą ułatwione, jeżeli to ten temat będzie poruszony wcześniej, to tym lżejsza będzie to żałoba, cały ten proces przygotowań i tak dalej właśnie dla rodziny. Pojawia się takie pytanie, jak wybrać tą osobę właściwą dla siebie. To jest taka ciekawa rola, bo to jest takie właśnie oscylowanie między dawaniem i braniem przestrzeni. Ale przede wszystkim, no, osoba prowadząca ceremonię jest takim aniołem stróżem tej ceremonii. Właśnie bardzo ważna jest obecność i jakby pilnowanie tego harmonogramu, tego, co się dzieje po kolei, ale też zauważanie tego, co się dzieje, jaka jest energia wśród uczestników. Czy może ktoś, bo może też być tak, że ktoś chce spontanicznie coś powiedzieć z najbliższych i wtedy dobrze temu też dać jakąś przestrzeń. To jest tak naprawdę takie służenie bardziej niż bycie w centrum, chociaż czasami trzeba w tym centrum też stanąć, ale to jest właśnie kwestia takiego umiejętnego wyczucia, co jest właściwe na dany moment.